przy gorącym stole.
Rafał Polacki za konsoletą, Łukasz Kazimierczak przy mikrofonie. Kłaniamy się Państwu nisko w towarzystwie wielkopolskich polityków. Dzisiaj są z nami w studiu poseł Jacek Tomczak, reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe. Dobry wieczór, panie pośle.
Witam Państwa, witam.
Dwóch poznańskich radnych nam się przytrafiło. Filip Olszak, Platforma Obywatelska.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór. Mateusz Rozmiarek, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobry wieczór, witam Państwa.
A nasz skład uzupełnia Marcin Staniewski, SLD. Lewica, chyba też tak mogę powiedzieć.
Tak jest. Witam Państwa.
No tak, wydawałoby się, że koniec grudnia będzie takim okresem, kiedy nam się ta polityka będzie wyciszała, święta, wszyscy zbierają się na opłatki, nawet w Sejmie, chociaż podobno wokół tego jakieś kontrowersje są. W Radzie chyba mniej miasta tych kontrowersji.
Tak, z tego, jutro będziemy dyskutować, sesja budżetowa. Myślę, no, że to będzie interesująco.
To trochę osianku... w innym nieco klimacie. Ale tak naprawdę nie ma tego wyciszenia, dlatego że poznaliśmy w tych ostatnich dniach sporo ciekawych rozstrzygnięć na scenie politycznej, które rzutują już na politykę przyszłoroczną. Co więcej, kroją się nam nowe byty polityczne. O tym będę rozmawiał właśnie z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Zaczynamy od tego, że znamy już kandydatkę Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej właściwie, czy to tylko na razie Platformy Obywatelskiej?
To czy na razie jest to kandydatka Platformy Obywatelskiej?
Platformy Obywatelskiej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.
Jakie decyzje podejmie Nowoczesna?
Czyli Nowoczesna może na przykład powiedzieć, o nie, my nie będziemy...
Teorii jeszcze tak.
Filip Olszak się tłumaczy.
Filip Olszak, dokładnie. Jest to, bo to bo na razie było głosowanie w gronie Platformy Obywatelskiej. Nasi delegaci zadecydowali o tym, że Małgorzata Kidawa-Błońska będzie kandydatką w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Także tutaj mamy już to rozstrzygnięcie za sobą. A co do tego, jak koalicjanci się opowiedzą, to jeszcze zobaczymy.
To ja zapytam pozostałych gości, czy tak naprawdę to rozstrzygnięcie nie było już znane parę tygodni temu, czy wtedy, kiedy Jacek Jaśkowiak ogłosił, że będzie kontrkandydatem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Zacytuję Władysława Kosiniaka-Kamysza, szefa PSL-u, który mówi, że to było jasno od wielu dni i sami członkowie, posłowie Platformy mówili w kuluarach, że takie będzie właśnie to rozstrzygnięcie. Proszę panów.
No, rozmawialiśmy o tym chyba 3 tygodnie temu i właśnie wtedy taką tezę postawiłem, że to jest sprawa już jasna, rozstrzygnięta i dość oczywista. Myślę, że te prawybory Platformie no, służyły troszeczkę też, jednym z celów było uniknięcie pewnych dyskusji, pewnych problemów wewnętrznych.
Że nie ma
chodzi o przywództwo. Nie, chodzi o przywództwo Grzegorza Schetyny. Zręcznie wybrnął, odwrócił uwagę od dyskusji na temat swojego przywództwa. Skierowałem w kierunku dyskusji na temat dwóch kandydatów. Natomiast jakby tutaj przewaga kandydatki była tak oczywista i jasna od samego początku, że to było niemożliwe, żeby tam...
30%, które opowiedziało się tych, którzy głosowali, to nie jest i tak duża grupa.
Tak, ale pamiętajmy, no, że wielu kandydatów nie wzięło udziału w tych głosowaniach, ani nie wzięło udziału w tych wyborach, dlatego, że miała wrażenie z pewnej fikcji, które się one odbywają, a fikcja polega na tym, że bardzo niewielu delegatów decydowało o tym. Nie był to powszechny wybór, taki typowy dla wyborów, gdzie tysiące członków bierze udział, jest rozpędzona machina
miała
wyborcza.
Miała konwencja krajowa na samej 1300 delegatów. Takie były zapowiedzi.
Ogłoszono miesiąc wcześniej, że będą prawybory, prawy miesiąc i się zakończyły wiadomym skutkiem, który był przewidziany od samego początku, aczkolwiek pewien sukces Grzegorz Schetyna osiągnął, no, że skoncentrował uwagę części mediów. Część oczywiście bardzo krytycznie się odnosiły do tych pomysłów, ale część uwagi skoncentrował i dyskusja oczywiście toczyła wokół Jacka Jaśkowiaka.
No tak, ale już wiadomo, że 25, bo to został ogłoszony na tych prawyborach, będzie jednak wybór nowego przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej.
No tak
to zostało zapowiedziane.
Mhm. Ja nie zgodzę się z tym, że te prawybory służyły tylko wewnętrznym sprawom, raczej takim organizacyjnym Platformy. To była jednak okazja, żeby pokazać Platformę na zewnątrz, jako ugrupowanie, które posiada różnorakich członków, właśnie jako partię, w której mieści się zarówno Małgorzata Kidawa-Błońska, jak i Jacek Jaśkowiak, że pokazali ci kandydaci, że różnią się w pewnych kwestiach.
A potem Monika Olejnik mówi, że te wybory były wyśmiewane, prawybory powszechne.
Ale też było to, myślę, dość taką istotną
Marcin
kwestią.
Marcin Stanicki, Lewica.
Ja myślę, dość istotną kwestią, że to Jacek Jaśkowiak jakby taki polityk drugorządowy, nieznany jakby całości Polsce, był w stanie jednak zdobyć te 30%, był w stanie podjąć tą rywalizację.
Czyli pan stawia nacisk na te 30% uzysku jego, tak?
Ja myślę, że to dla niego jest osobisty też sukces dla pana Jacka Jaśkowiaka i myślę, że tutaj będzie dalej, że tak powiem, działał szerzej, w szerszej polityce. I myślę, że tutaj mogą się jeszcze różne rzeczy pojawić w tej Platformie Obywatelskiej, ale też cieszymy to, że po prostu te prawybory jakby są taką, powiedzmy, dopiero zalążkiem, że tak powiem, tych demokratycznych rzeczy, które będą się działy w późniejszym czasie. Przy kolejnych wyborach będziemy mogli właśnie już wtedy przez całą partię, czy tam tysiące osób wybierać po prostu.
Myślę, że taki zwyczaj się w ogóle może tak, w Polsce zakorzenić,
to jest jakby też ważny element. Tak.
Polską scenę polityczną.
No pytanie, czy to jest faktycznie ten zalążek, bo no, przypomnijmy chociażby prawybory w Platformie Obywatelskiej 4 lata temu, które wygrał także ogromną przewagą Bronisław Komorowski z Radosławem Sikorskim.
8 lat temu.
Tak, 8 lat temu. W każdym bądź razie pamiętajmy, że wielokrotnie po tym wydarzeniu Radosław Sikorski chociażby sam zwracał uwagę, że no mamy do czynienia z pewnego rodzaju fikcją, jeżeli chodzi o prawybory, i to są dosłownie praktycznie jego słowa, wobec czego...
Dlatego nie wziął udziału w tych teraz prawyborach.
To już jest pytanie do kolegi z Platformy Obywatelskiej.
Ja się nie zgodzę, bo natomiast ja pamiętam, tak było, ja myślę, że... lat temu one nie były w żaden sposób ustawione, brałem w nich udział. Już wtedy byłem w Platformie, także głosowałem wtedy.
To jaka była różnica między tymi prawyborami, panie radny, a tamtymi?
Też troszkę inaczej były zorganizowane wtedy. Wtedy po prostu to było zorganizowane nie centralnie, jedno głosowanie w Warszawie, tylko z tego co pamiętam, głosowaliśmy tutaj w Poznaniu i też tak samo chyba głosowały inne miasta. To było bardziej osiągnięte w czasie. Po prostu tego czasu było też więcej. To też spowodowało ta presja czasu, że z jednej strony mówimy o tym, że
wszyscy członkowie Platformy głosowali wtedy.
Tak, wtedy głosowali wszyscy członkowie.
Tym bardziej to pokazuje, że wtedy tamte były bardziej wiarygodne.
Znaczy, wtedy po prostu było więcej czasu na to, żeby wybrać sobie kandydata, bo nie było takiego ścisku pomiędzy wyborami poszczególnymi, jak było teraz. Teraz mieliśmy niedawno rozstrzygnęliśmy wybory parlamentarne, a za chwilę już trzeba mieć kandydata w wyborach prezydenckich. Stąd ten czas naglił i organizacyjnie ciężko było.
Prezydencki wiemy od kilku lat.
No dobrze, rozumiem, ale to też.
Poza tym ja myślę, że to absolutnie nie było do końca przemyślane, bo zauważmy, że oboje kandydaci, którzy byli w tych prawyborach uczestnikami, nie reprezentowali pewnych grup też społeczeństwa, między innymi chociażby osób młodych, tak? No zabrakło też takiego filaru, który być może, ja rozumiem, jeżeli Platforma Obywatelska tak za każdym razem podkreśla tą swoją demokratyzację struktury i tak dalej. Myślę, że to też by była ciekawa koncepcja. Tymczasem mieliśmy do czynienia z dwójką osób.
Jest pan rzecznikiem Klaudii Jachiry albo takich kandydatów na...
Klaudia Jachira nie jest chyba w Platformie Obywatelskiej, o ile mi wiadomo, więc akurat nie chciałbym na ten temat dyskutować. Natomiast
spotkałem ją parę dni temu na Dworcu Poznańskim.
Wydaje mi się, że mamy do czynienia z kandydatami, którzy też zarówno z jednej, jak i z drugiej strony nie przekonywali merytorycznie. I chyba tu jest największy problem. Być może to też jest jedna z przyczyn, dlaczego wielu delegatów Platformy Obywatelskiej nie wzięło udziału w tym głosowaniu.
No bo
ponieważ no, zarówno polityk z jednej strony samorządowy, no, którego dokonania w mieście Poznań są bardzo różnie oceniane, a z drugiej strony osoba zdecydowanie większym doświadczeniem politycznym, która jednak też nie może się pochwalić nie wiadomo jak konkretnym działaniem, które wprost można przypisać jej osobie na przykład, tak? Tak mi się wydaje, wobec czego ja osobiście uważam, że no to trochę, te prawybory trochę mijały się z celem i mnie osobiście bardzo one przypominają te sprzed 10 lat.
Ale gdy Marcin Stanicki było więcej tych kandydatów, to prawda, że...
Ale nie było, nie?
Nie było. Więc należy też pracować nad tym, żeby ta forma demokratyzacji była coraz większa i myślę, że przy następnych w ogóle większości partii, albo wszystkie partie, powiem to wyzwanie, wyzwanie. I tutaj będzie dość ciekawa historia, jeśli uda nam się to wypracować i będzie też więcej kandydatów. Tutaj faktycznie, że też bardzo mało czasu było, żeby poznać szczegółowo tych kandydatów, aczkolwiek mnie osobiście zmartwił tylko jeden fakt, że dużo delegatów, tak powiem, nie głosowało.
Tak? No właśnie, wziął udział niecałe 500 osób, było 750 uprawnionych elektorów.
Znaczy, ja sądzę, że faktycznie tutaj u części delegatów mogło wystąpić to takie przeświadczenie, że ta sprawa już, powiedzmy, no, jest
rozstrzygnięta. To od czego zaczęliśmy.
Publicyści tak cały czas
pisali. Iluzoryczność tej sytuacji.
Ale właśnie to pokazuje, że mogło się skończyć już, nie?
Bo ale gdyby było więcej czasu, to może tak. Tutaj by się różnie skończyło z Jackiem Jaśkowiakiem.
Tak, dokładnie. I sądzę, że Jacek Jaśkowiak na bardzo dużą pracę w tych prawyborach zjeździł kraj i faktycznie
stadion. Czyli jeśli możemy mówić o wygranym, to takim faktycznym jest...
Sądzę, że tak, że Jacek Jaśkowiak przyszedł faktycznie do stawki takich już ogólnopolskich polityków, zwiększył swoją rozpoznawalność, bo startował naprawdę w skali kraju z niższego pułapu niż Małgorzata Kidawa-Błońska. Także moim zdaniem jest jednym z dwóch wygranych tych prawyborów.
Historia pokazuje, że gdy Jacek Jaśkowiak jest jedynym kandydatem w jakichkolwiek wyborach, to osiąga sukces, natomiast jeżeli mierzy się już z innym kandydatem koalicji czy Platformy Obywatelskiej, bądź startuje z innego komitetu wyborczego, no to kompletnie przepada, wobec czego tą jego siłę, moim zdaniem, no nie do końca widać w tym wszystkim i ja bym tutaj polemizował z tym zdaniem.
W każdym razie pokazał pan prezydent kurs na politykę ogólnokrajową, aby ta decyzja jest jasna, że...
Wypozycjonował się.
Myśli o polityce krajowej.
Proszę państwa, no ale to nie jest jedyny kandydat, którego poznaliśmy w ten weekend. Jeśli chodzi o przyszłoroczne wybory parlamentarne, jest tak, że już ogłoszono oficjalnie kandydat PSL-u, Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu nie ma żadnej niespodzianki, dlatego że był już wcześniej faworytem, był wysuwany, to było oczywiste. Natomiast muszę powiedzieć, że zaczął wysoko od tego, żeby pokąsać, uwaga, kogo? Małgorzatę Kidawę-Błońską. I znów cytacik, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, po tym jak w Zakopanem, z przytupem, po góralsku ogłasza, że będzie kandydować, mówi, że nie będzie kandydatem drugiego planu, jak to jest w przypadku kandydatki Platformy Obywatelskiej. No, panie pośle, mocno się zaczyna.
Zaczęło się, możemy powiedzieć, rzeczywiście kampania dynamiki. Nie da się ukryć, że i to słabością mimo całej życzliwości do osoby i kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, no, trzeba powiedzieć to, że widzieliśmy chociażby w wyborach parlamentarnych, no, jej formacja nie wystawiła pani premier do żadnej debaty poważnej, otwartej. Nie? Tutaj jakby...
Był Borys Budka,
byli inni politycy, natomiast nie kandydat na premiera. No, powiedzmy, że kandydatka na premiera. No, to jest duży problem. To znaczy, że co? Że albo jest jakiś problem z dźwignięciem, albo nie wiadomo tak naprawdę, czy może mamy lepszych, mocniejszych. Myślę, że to jest ten problem, który dotyka Platformy od dłuższego czasu. To jest kryzys przywództwa. Tak naprawdę krystalizuje się to przywództwo w tej chwili Platformy. Wiadomo, że ono już jakby nie będzie należało do Grzegorza Schetyny. Wiem o tym, że to też pośrednio wynika troszeczkę z tych wyników wyborczych, które tu obserwowaliśmy w prawyborach. Natomiast no, widać, że Małgorzata Kidawa-Błońska nie jest takim silnym osobowością, która jest w stanie wziąć na plecy bagaż odpowiedzialności za całą formację, tak jak to robił Kosiniak-Kamysz w wyborach parlamentarnych. Zwróćmy uwagę, w momencie, kiedy on się pojawia na tych debatach z otwartą przyłbicą, występuje na wszystkich debatach, jako jedyny lider tak naprawdę formacji. Od tego momentu te wyniki PSL-u radykalnie i Koalicji Polskiej się poprawiają.
To teraz stawiam kropkę i pozostałym gościom w studiu zadaję pytanie teraz o Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo przyjechaliśmy trochę po Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Panowie mają prawo w takim razie teraz do kandydatury Władysława Kosiniaka-Kamysza odnieść się. Ja dodam tylko jeszcze jedno zdanko dla ułatwienia, że sam Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że no, on będzie kandydatem centrowym i na pewno nie lewicowym i znów wskazuje na Małgorzatę Kidawę-Błońską, mówiąc, że ona raczej w stronę lewą skrzydła Platformy Obywatelskiej. Zresztą potem jak Jacek Jaśkowiak jego zdaniem się pozycjonuje.
Czy bym tak, jeśli chodzi o Platformę, no to wiadomo, że Platforma jako taka ma ma co najmniej dwa, jak nie więcej skrzydeł. Tutaj jesteśmy formacją, która łączy osoby o różnych poglądach, stąd też nasze bogactwo jako takie. Zresztą występujemy też jako Koalicja Obywatelska, gdzie jeszcze to jest pogłębione, jest to zróżnicowanie, jeśli chodzi o poglądy. Stąd Małgorzata
Kidawa-Błońska
jest, wiadomo, że tutaj patrząc na nią i Jacka Jaśkowiaka, no to jest bardziej konserwatywna, ale w skali jako Platforma Obywatelska będzie musiała łączyć też pewne, bo Jacek Jaśkowiak w tych wyborach już pokazał taką wrażliwość właśnie progresywną, trochę może bardziej przesuniętą w lewo, stąd to też by wyzwanie dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, żeby ten elektorat wewnątrz Platformy i potem na zewnątrz Platformy zagospodarować, bo pamiętajmy, że żeby wygrać wybory prezydenckie, nie wystarczy elektorat własnej partii. Tutaj trzeba połączyć elektoraty w drugiej turze, po przejściu do tej drugiej tury.
Ale to Władysław Kosiniak-Kamysz będzie głównym rywalem o te
sądzę,
głosy?
Że będzie rywalem o głosy konserwatywne, ale popatrzmy na to w ten sposób, że w tym momencie i tak pozycjonując się na scenie ogólnokrajowej, Władysław Kosiniak-Kamysz miałby dużą trudność, żeby wygrać w drugiej turze z prezydentem Dudą, bo w tym momencie jak on przekona elektorat lewicy do tego, żeby zagłosowali na niego w drugiej turze?
Że nie, tak, tutaj Dudą.
To znaczy, myślę sobie, że gdy Marcin będzie tutaj kandydat dość silny, który będzie mocnym kandydatem, który nie będzie dzielił, który nie będzie próbował, będzie reprezentował wszystkich Polaków, których nie będziemy tutaj rozmawiać, czy skręcimy bardziej, tak powiem, w stronę lewą, centrową, bo to jest jakby ta funkcja musi wyłaniać kandydata, który będzie reprezentował, że tak powiem, większą lub całą Polskę. Więc myślę, że tutaj już takie pozycjonowanie na samym wstępie, że nie będzie tutaj po lewej stronie, że będzie w centrum, nie jest chyba dobrym rozwiązaniem, bo jednak trzeba będzie zawalczyć o głosy, tak jak tutaj pan mówi, nie tylko, że tak powiem, w swojej partii, ale też w różnych partiach.
Pytanie, co z Małgorzatą Kidawą-Błońską po tych różnych wypowiedziach pod adresem lewicy, także, które padały.
Ja czekam na cały program, aż się, że tak powiem, przedstawi.
Cytuję, nie jesteście nic warci. Padło takie zdanie.
Niestety są to tak zwane zdania, które nie powinny w ogóle nigdy paść i które nie powinny w ogóle mieć miejsca, jeśli chodzi o, że tak powiem, w stosunku do różnych partii, czy do różnych nawet ludzi. I tutaj jakby, no to dla mnie jest jasne, które, że tak powiem, takie zdanie jest niedopuszczalne w ogóle. Tak?
Nie boicie się trochę teraz zwracam się do Mateusza Rozmiarka, Prawo i Sprawiedliwość, Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo te wybory pokazały, że jest jakieś takie zapotrzebowanie na pewien taki ruch centrowo, no nie wiem jak to nazwać, lekko chrześcijańsko, prawicowo ukierunkowany.
Nasz kandydat także idealnie się wpasuje akurat w ten klimat, o którym pan redaktor tutaj wspomina, wobec czego myślę, że absolutnie nie możemy się bać tego kandydata. Natomiast dziwi mnie też głos kolegi z Koalicji Obywatelskiej, który twierdzi, że Małgorzata Kidawa-Błońska tutaj ma zdecydowanie większy potencjał od Władysława Kosiniaka-Kamysza. No chociażby trzeba zauważyć, że wyborcy w dzisiejszych czasach, obywatele Rzeczpospolitej, coraz bardziej świadomie chodzą do wyborów, coraz częściej zaglądają w programy polityczne, coraz bardziej zwracają uwagę na przekaz merytoryczny także poszczególnych kandydatów, a w tym zestawieniu akurat kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego z mojego punktu widzenia broni się zdecydowanie bardziej.
I dlatego myślę, właśnie mówię o zagrożeniu pod kątem Andrzeja Dudy. Bo
Andrzej Duda też się niezwykle broni merytorycznie, wobec
tak,
czego
tylko
tutaj
pytanie o negatywne elektoraty. Kto ma większe, Andrzej Duda czy Władysław Kosiniak-Kamysz? To może w ostatecznej rozgrywce.
W
ostatecznej rozgrywce zawsze może się coś pojawić, natomiast wracając do tematu, myślę, że wyborcy obserwujący chociażby skromnie scenę polityczną wiedzą, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest chociażby specjalistą od spraw zdrowia czy rolnictwa. Jeżeli chodzi o Małgorzatę Kidawę-Błońską, to myślę, że wyborcy tego nie wiedzą. Jestem ciekawy, czy pan radny Filip Olszak wie na przykład, w jakiej komisji pracuje w tej chwili w Sejmie pani Małgorzata Kidawa-Błońska i czym się zajmuje.
Przyznam, że nie będę tutaj zgadywał.
Jeżeli członkowie także Platformy Obywatelskiej tego nie wiedzą, a pracuje ona w Komisji Kultury i Środków Przekazu, to myślę, że
w tej kadencji,
myślę,
tak,
że to też pokazuje,
żeby zapoznać,
to też pokazuje pewnego rodzaju brak wiedzy szerszej na temat kandydatki wśród obywateli Polski.
Nie przypadkowo Platforma nie wystawiła Małgorzaty Kidawy-Błońskiej do żadnej debaty, tak, mając świadomość, iż może być ona przegrana, więc a tutaj w wyborach prezydenckich nie da się tego uniknąć. Andrzej, ja bardzo chętnie zobaczę i szybko takie debaty i uważam, że one konkretnie merytoryczne powinny się odbyć jak najszybciej i wtedy sprawdzi się merytoryczną jakość kandydatów. Myślę, że takie debaty nie będzie prezydent udał nikomu. Miałem nadzieję, że Małgorzata Kidawa-Błońska też nie.
Lewica również. Kandydatka lewicowa na pewno nie będzie unikać takiej debaty merytorycznej.
Wracam tutaj do kwestii tego, co było w Sejmie.
Odnieść do jednej rzeczy, że też trzeba wiedzieć, że Małgorzata Kidawa-Błońska do tej pory tworzyła raczej w Platformie to skrzydło centrolewicowe, więc nie można mówić ona, że ma bardziej konserwatywne poglądy od Jaśkowiaka. No, jest kandydatką, bym powiedział, taką, która ma bardzo ograniczone możliwości zbierania głosów tych właśnie chadeckich, konserwatywnych, prawie ich nie ma.
Po raz
nie
drugi krokuje pana, panie pośle. Tak akurat wyszło w tej frazie takiej, bo musimy jeszcze trzeci temat poruszyć, a jest z nami Marcin Staniewski z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, partii, której za chwilę nie będzie na scenie politycznej, okazuje się, bo w weekend coś tam pogmeraliście w statucie partyjnym. Chodzi o to, że tak naprawdę łączycie się z Wiosną. Powstaje nowa lewica.
Zostało przegłosowane demokratycznie na zjeździe. Akurat też osobiście
tak,
na nim byłem.
To było zapowiadane.
Tak, tutaj powstała, że tak powiem, nowa lewica. Jakby połączenie się dwóch frakcji, czyli Wiosny i Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Dwóch partii.
Które będą frakcyjne. Tak? To będzie partia frakcyjna, tak powiem, dwuskrzydłowa i tutaj rzeczywiście będziemy wspólnie wyłaniać też również kandydata na funkcję prezydencką lub kandydatkę.
Aha, a panowie, komentarz do tego, no, że nie ma już Wiosny, bo to wiemy, bo to raczej będzie na bazie struktur SLD raczej, rozumiem. Znaczy będziecie mieli podział
to będzie na bazie, tak powiem,
władzy, SLD, ale, tak powiem, silnik będzie... SLD.
Znaczy tak, one będą wspólnie zarządzane, więc tutaj ale korzystamy ze struktur SLD-owych, także tutaj tak to będzie funkcjonowało.
Nie ma Wiosny, powstaje nowa lewica, panów komentarze.
No, dobrze, że jest lewica, powiem szczerze, że żyjemy w demokratycznym społeczeństwie. Potrzebne jest
krótko ta Wiosna trwała.
Ale to jest połączenie się. Tutaj mamy połączenie, że tak powiem, dwóch podmiotów, gdzie jakby obydwa są lewicowe. My też chcemy jakby pokazać, że lewica i zjednoczona lewica, że tak powiem, odnajdzie się w tym nowym...
I pamiętam kandydatów Wiosny, jak uderzali jak w bęben. Niekiedy miałem wrażenie, że bardziej w SLD nawet niż na przykład w Prawo i Sprawiedliwość, bo był taki czas, że na tym się Wiosna właściwie ukonstytuowała na innej lewicy.
I teraz ścieramy się poglądowo, natomiast jesteśmy na pewno, światopoglądowo jesteśmy po lewej stronie, jedna i druga, że tak powiem, partia, w której się połączyliśmy, więc tutaj jakby też nie ma dużego rozdźwięku.
Te kandydaci też uderzali w koalicję obywatelską, także to też tak faktycznie było, ale już nie patrzmy w przeszłość, patrzmy w przyszłość. Od jakiegoś czasu było wiadomo, że Wiosna jako samodzielny byt polityczny już wyczerpała swoją formułę i faktycznie bardziej się mówiło, że w pewnym momencie o masie upadłościowej Wiosny niż...
Pytanie, czy rozpoczęła i czy miała jakąkolwiek formułę?
Tak, to była...
Trudno zbudować struktury nowe. Dzięki temu tutaj udało się skorzystać z naszych SLD-owych struktur, więc to jakby zostało połączone. Także tutaj ten elektorat łączymy w sobie razem. Tutaj, także tutaj myślę,
pytanie,
że...
Pytanie, czy
razem
wyborcy
nie
będą,
łączycie.
Pytanie, czy wyborcy będą zainteresowani tym elektoratem też, bo no, nie da się ukryć, że nowa lewica, wiemy... kto jest między innymi liderem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, tego byłego. Wiemy, że w klubie parlamentarnym obecnie po lewej stronie są posłowie, którzy chociażby przez wiele, wiele lat byli zakotwiczeni w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, takie jak na przykład poseł Eichler, poseł Szopiński, posłanka Senyszyn, poseł Tomaszewski, wobec czego myślę, że młodzi ludzie przede wszystkim, a myślę, że tacy byli przede wszystkim zainteresowani Wiosną, tacy byli zainteresowani partią Razem, mogą mieć problem z poparciem tego ugrupowania, jeżeli będzie nadal lewica kreowała takich liderów, chyba że nastąpi całkowite odświeżenie struktur. Zobaczymy, jak to będzie. W tej chwili tak naprawdę o lewicy nic jeszcze nie wiemy, prócz tego, że coś zostało połączone, coś się dzieje, no ale trudno o tym dyskutować.
Będziemy tutaj budować całkowicie nową strukturę, będziemy budować, tak powiem, będą wybory do poszczególnych funkcji. Także tutaj myślę, że przedstawimy wszystkich poszczególnych kandydatów, ale na początek przedstawimy kandydatkę lub kandydata do prezydenta.
Zwykle wszystko się rozbije o przywództwo. To jest pytanie, kto po prostu będzie liderem tej formacji, będzie, tych dwóch środowisk.
Każda frakcja będzie miała, będą dwóch liderów.
Tego się nie da na dłuższą metę płyty.
Musi być demokracja. Musi być samec alfa, który
będzie demokracja, będzie można głosować przynajmniej i będzie taki bardziej demokratyczny twór.
Czy będzie
myślę, że to będzie proces naturalny w przypadku Lewicy. To lidera wskażą wybory prezydenckie, być może przyszłe parlamentarne, natomiast jak wiadomo, czas pokaże, natomiast Lewica jest potrzebna na polskim rynku, więc to dobrze, że się jednoczy.
No tak, ale no tak, na razie panowie się wymienili znaczkami, mówię o Włodzimierzu Czarzastym, Robercie Biedroniu, to takie symboliczne było i nawet takich ładnych słów używają, że to będzie nowoczesny związek partnerski w polskiej polityce. No więc nawiążę jeszcze do tego, o czym mówi poseł Jacek Tomczak. Czy jest możliwy taki podział, trochę tak jakby się dzieliło stół czy samochód na dwie części? Tak, w każdym okręgu ma być dwóch przewodniczących, tak? W każdym, i to schodzi do poziomu najniższego.
Tak. Myślę, że będziemy w stanie odpowiedzieć po kilku miesiącach takiego współdziałania, natomiast ja nie widzę większego problemu. Jeśli będą, tak powiem, ludzie chcieć działać i będą naprawdę działać na dobro i na rzecz Lewicy, tutaj można zawsze dojść do porozumienia. To też jakby też taka forma demokratyczna, tak? Że musimy się ścierać, nawet jeśli będziemy mieć w niektórych różne poglądy, różne zdania na niektóre tematy, to i tak będziemy musieli dojść do konsensusu, żeby to przegłosować.
Moim zdaniem skończy to tak, że SLD zje wiosnę.
Nie, absolutnie. Myślę, że tutaj nikt nie miał takiego nawet zamiaru, nawet cienia, że tak powiem, jakiegoś przebłysku, żeby w ten sposób postąpić.
Unifikacja już nie zjadło, panie pośle, bo zauważmy, że chociażby przedstawiciele, którzy byli twarzami wiosny, tak jak na przykład nasza pani europoseł Sylwia Spurek, tuż po tych wyborach jednego odeszła z ugrupowania, za nią poszli także kolejni działacze, wobec czego być może w wiośnie było więcej problemów, aniżeli mamy o tym świadomość i tak naprawdę no, ten twór nie miał racji bytu i stąd też między innymi próba ratunku tych pozostałych działaczy z wiosny i tworzenia powiedzmy nowej nazwy, nowego szyldu, ale jednak w ramach tych struktur SLD, o których zresztą tutaj pan wspomniał.
Czy ta struktura Nowej Lewicy pokazuje, że wiosna obawiała się tego połknięcia przez SLD
ubiegło?
Znaczy, no po prostu jakby nie, no połączono się, ale jednak się nie połączono. Jednak
znaczy,
są dwie frakcje, które są oddzielnymi jakby bytami w tym momencie, tworzą niby jedną partię, ale jednak cały czas są oddzielne i to może powodować starcia pewne i na przykład chociażby czas pokaże już najbliższy czas w te wybory prezydenckie, czy obie organizacje równo się zaangażują, no bo wiadomo, że kandydatka może być jedna, no to w tym momencie to albo będzie ktoś z SLD, albo ktoś z
wiosny. Nie wyobrażam, żebyśmy tutaj sobie, że tak powiem,
nie wyłonili.
No,
może być jeszcze ktoś z Partii Razem.
Natomiast ja też mam nadzieję, że Partia Razem również kiedyś dołączy, będzie to też kolejna frakcja.
Na razie jesteście tylko w jednym klubie, ale być może będziecie mieli wspólnego...
Ale też się wspieramy
i współdziałamy. Czy na pewno będziecie mieli wspólnego kandydata na prezydenta?
Tak, myślę, że tak będzie. Czy to będzie kandydatka, czy kandydat tego jeszcze
ale jest jedna opowiem. Osoba niezadowolona z tego połączenia, jedna osoba z Lewicy, to jest były premier Leszek Miller, były szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej, mówi, że to de facto oznacza koniec SLD. Panie Marcinie,
to znaczy,
ikona pańskiej partii, tak mówi.
Bywają również, tak powiem...
On już raz przeżył to sztandar partii wyprowadzić.
Zgadza się, że tak powiem, wiem, bo osobiście wysłuchałem wypowiedzi pana reprezentowanego, natomiast myślę, że ta obawa troszeczkę może być przedwczesna. Też musimy zobaczyć, jak nam się to będzie, że tak powiem, współdziałało. Mhm. Ja jestem optymistą i mam taką nadzieję, że po prostu zależy nam wszystkim, żeby uzyskiwać dobre wyniki, żeby pokazać działać na rzecz społeczeństwa i na dobro tego, tak?
A test przyjdzie bardzo szybko, no bo mamy,
myślę,
tak jak mówię, wybory prezydenckie.
Wybory prezydenckie też pokażą, czy jesteśmy, tak jak pan mówił, czy jesteśmy w stanie wspólnie działać i być zorganizowaną jednością, tak? I to jakby będzie podstawowy test.
Proszę państwa, dużo się szykuje w takim razie nowych rzeczy w polskiej polityce. Zresztą tutaj nigdy nie ma martwego sezonu. I myślę, że już po świętach ruszy to ze zdwoną siłą, wszak wybory tak naprawdę za kilka miesięcy. Jacek Tomczak, Polskie Stronnictwo Ludowe, Marcin Staniewski, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewica, Mateusz Rozmiarek, Prawo i Sprawiedliwość, Filip Olszak, Platforma Obywatelska byli gośćmi dzisiejszej wieczornej, tradycyjnej poniedziałkowej debaty w Radiu Poznań. Kłaniam się państwu nisko. Dobrego, spokojnego wieczoru.
Przy gorącym stole.